Mam przywilej poprowadzić pierwszy wykład. Zaczęło się nasza konferencja, na którą nie wiem jak wy, ja czekałem od dłuższego czasu, właściwie 3 lata od poprzedniej konferencji, kiedy mieliśmy tutaj paradoksy Kościoła. W sercach niektórych z nas było to, żeby znów się spotkać, żeby znów rozmawiać o pewnych paradoksach, które dotyczą życia chrześcijan. I dlatego, że o tym myśleliśmy, a przede wszystkim dlatego, że się o to modliliśmy, chciałem to powiedzieć na wstępie już pierwszego wykładu, że jestem przekonany, święcie bym powiedział, że jestem święcie przekonany, że ten czas może być znaczący. To dużo, w dużej mierze zależy od nas, ale jak tutaj jesteśmy, jak patrzę po waszych twarzach, przynajmniej niektórzy będą bądź są na takim etapie życia, że będą podejmować wkrótce jakieś istotne decyzje, co dalej, w jakim kierunku się rozwijać, w co inwestować swój czas, pieniądze, jaką uczelnię, jaką pracę potem wybierać, z kim się związać albo z kim się nie wiązać. I jestem przekonany, że jeżeli zachowamy uwagę, to nie to, że wykładowcy są mądrzy, ale Słowo Boże jest mądre i może dać nam odpowiedź, w jakim kierunku się rozwijać. Dlatego na początek, pozwalając sobie być wstępem przed wszystkimi wykładami, chciałbym ustalić taką zasadę, prosząc was, żebyśmy byli skupieni. Naprawdę to jest istotne i dla tego, kto mówi, ale przede wszystkim dla was, jeżeli macie skorzystać z tych wykładów, bądźcie skupieni. Wyłączcie telefony, nie myślcie o tym, co tam się dzieje, czy Anglia, czy Belgia prowadzi. Ja staram się o tym nie myśleć, kiedy będę teraz miał wykład. Bądźmy skupieni. Chciałem was też prosić, żebyście notowali, żebyście nie zgadzali się ze mną, czy nie zgadzali się z mówcami i żebyśmy dyskutowali. Może nie w trakcie wykładu, ale po wykładzie, kiedy mamy sporo czasu wolnego, jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to dobrze by było, żebyśmy sobie to potem przedyskutowali, oczywiście z szacunkiem i na podstawie Pisma Świętego, nie na podstawie naszego widzimisię. I ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nieraz przywołuję takich szlachetnych ludzi z Berei. To jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w 11 wersecie, gdzie jest opisane, że mieszkańcy Berei byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Do tego was zachęcam, ponieważ temat, który w tym roku wzięliśmy na tapetę, nie jest łatwy. I im dłużej się do tego przygotowywałem, tym bardziej jestem pewien, że pewne rzeczy, które powiem, mogą być kontrowersyjne i nawet chciałbym, żebyście się ze mną nie zgodzili. I wierzę, że tak będzie. Dlaczego poświęcamy czas tej konferencji zagadnieniu sukcesu? Jak pisaliśmy w zaproszeniu, żyjemy w czasach mody na sukces. Wokół nas da się wyczuć presję, żeby osiągnąć sukces. Chcemy być ludźmi sukcesu. I na potwierdzenie moich słów proponuję wam taki eksperyment. Możecie sobie zapisać jako zadanie domowe. Wybierzcie się do jakiejś księgarni i zapytajcie się, czy mają tam książki na temat sukcesu. Ja zrobiłem sobie to zadanie, zrobiłem je internetowo, wybrałem się do 2 dużych internetowych księgarni i w Empiku, kiedy wpisałem frazę sukces w kategorii książki, znalazłem 650 książek, w Merlinie znalazłem przeszło 600 pozycji również. Droga do sukcesu jest przez ludzi poszukiwana. Wypatrujemy gdzieś idoli, którzy osiągnęli sukces w tej czy innej dziedzinie. Jesteśmy otwarci na ich rady. Sukces jest w cenie, sukces się sprzedaje, co widać chociażby w księgarniach. W ramach eksperymentu podczas swojej wizyty w księgarni możecie zapytać się o książki na temat skromności. 650 tytułów na temat sukcesu. Zgadnijcie, ile książek o skromności. W Empiku znalazłem 2 książki, z czego jedna, o ironio, niedostępna, to Skromność mistrza. Biografia jednego ze znanych bramkarzy. Zapytajcie o porażkę. Kilkanaście tytułów, ale Głównie to są tytuły takie jak nauczka, czyli jak przekuć porażkę w sukces. Zapytajcie o posłuszeństwo. 8 pozycji, z czego to są książki, które na przykład jedna to jest zbiór praktycznych porad dotyczących szkolenia i wychowania zarówno szczenięcia, jak i starszego psa. Cierpliwość, 5 pozycji. To pokazuje, czego ludzie szukają, co jest w cenie. Możemy się uśmiechnąć, ale to jest prosty przykład, który wskazuje na to, że ludzie wydają pieniądze, że szukają drogi do sukcesu, nie szukają drogi do cierpliwości, nie szukają drogi do posłuszeństwa, nie myślą za wiele o skromności. I nim w naszych rozważaniach pójdziemy dalej, zanim zadamy sobie pytania, kto jest człowiekiem sukcesu, czy w Kościele jest miejsce dla sukcesu, jak odnaleźć się w tym społeczeństwie goniącym za sukcesem, powinniśmy zadać sobie pytanie, czym jest prawdziwy sukces i żeby nie przedłużać, zaczniemy od początku się tym zajmować. Czym jest sukces? Jak też pisałem w zaproszeniu, słownik języka polskiego podaje taką definicję. Sukces to pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu, albo sukces to zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji i tym podobne. I tym podobne. Jakie są te inne podobne? Żeby nie bazować na suchej definicji słownika, wróćmy do naszej księgarni i chciałem wam przedstawić kilka propozycji lektur, które pomogą nam nakreślić, co faktycznie jest uznawane za sukces. Pierwsze, sukces to powodzenie w pracy. Nie będziemy się nad tym rozwodzić, jest to logiczne. Przede wszystkim można znaleźć poradniki, jak osiągnąć sukces w biznesie. Po drugie, przeglądając książki, można stwierdzić, że sukces to sława. Sukcesem jest bycie sławnym albo przynajmniej rozpoznawalnym. Takie osoby, które są znane, szybko piszą książki motywujące albo niemotywujące, tylko po prostu książki o sobie, zatytułują jeszcze je sukces na przykład, jak mamy przykład Donalda Trumpa, sukces mimo wszystko i sprzedają. I ludzie czytają. I chociaż może wydawać się, że nie ma to większego, głębszego sensu, to wystarczy, że ktoś pojawił się w jakimś programie telewizyjnym albo stał się znanym blogerem, ludzie do niego lgną. Chcą być blisko tej osoby, marzą o takim sukcesie. Zastanawiają się, co ci ludzie robią, jak żyją, wyszukują niuansów. Ja pamiętam, zapadło mi to w pamięć, była to dla mnie zabawna sytuacja, kiedy pracowałem jeszcze w Warszawie, jedna znana blogerka, wtedy jeszcze mi nieznana gwiazda Instagrama, była w tym miejscu, gdzie pracowałem. Ma Fashion się nazywa, niektórzy kojarzą. I jedna dziewczyna, która ją zobaczyła, tak bardzo chciała mieć z nią zdjęcie, widziałem, że się strasznie dyga, poszła do niej. Tamta się zgodziła zrobić zdjęcie z nią na Instagrama, oznaczyła ją. I tamta była poryczana, po prostu popłakana, jakby osiągnęła największy sukces w swoim życiu. To jest dziwne, zastanawiające, ale pewne osoby są kreowane przez media albo same kreują się poprzez media społecznościowe na gwiazdy i sugerują w ten sposób, że bycie w centrum zainteresowania to jest właśnie sukces. Bycie wśród znanych, bycie zapraszanym w ciekawe miejsca. Wiem, że nie mówię do wszystkich, ale wiem też, że część z was dobrze wie, o czym mówię. Regularne monitorowanie, ile osób polubiło nasze zdjęcie, zaglądanie, ile osób nas obserwuje, czy to, co gdzieś tam wrzuciliśmy, zasłużyło na jakąś reakcję. I chociaż wydaje się to dziwne i niepojęte, to nawet wiele poważanych osób jako cele noworoczne zakłada sobie to, żeby osiągnąć jakąś ilość obserwatorów w mediach społecznościowych. Żeby do końca roku tyle osób ich obserwowało. To jest dla nich istotne. I też to jest dla nich kolejny sukces. Kolejny 1000 to jest kolejny sukces, na który trzeba pracować. Trzeba wciąż tworzyć nowe treści. Kiedy przygotowywałem się do tych wykładów, kiedy zagłębiłem się w temat, usunąłem Instagrama. Dojrzałem do tego, że stwierdziłem, że to jest straszne, co media społecznościowe robią z ludźmi. W naszej księgarni zauważymy, że sukces to bycie opiniotwórczym. Osoby, które chcą osiągnąć więcej reakcji, muszą tworzyć nowe treści. I też można znaleźć książki, jak tworzyć bloga, moja droga od zera do 7 milionów z bloga, bo na tym też się zarabia. Jak pisać w mediach społecznościowych, jak siebie wykreować, bo za tym z kolei też idą pieniądze. Wiecie bądź nie wiecie, różne blogerki internetowe dostają grube tysiące za to, że ubiorą jakąś sukienkę i ją oznaczą na swoim profilu. Ciężko jest to pojąć, ale tak wygląda dzisiejszy świat, dzisiejsza nasza rzeczywistość. Te gwiazdy często borykają się z depresją, ale kreują się jako osoby pełne niesamowitego sukcesu. Opowiadają, jakie są szczęśliwe, opowiadają, co mają w szafie, co mają w garażu i tak dalej, i tak dalej. Do tego oczywiście dobrane odpowiednie hashtagi, by zwabić więcej followersów. To jest ciężka praca i ciężka taktyka. Natomiast to wpływa na społeczeństwo w ten sposób, że każdy chce potem tworzyć treści. Każdy chciałby mieć poczytnego bloga lifestyle'owego i traktuje to potem jako sukces, że może kreować coś, że ludzie obserwują właśnie nasz wpis, a nie kogoś innego, że ludzie są ciekawi naszego zdania. Sukces to to, że ludzie podziwiają nasze wspaniałe ciało. Stąd i takie książki są coraz bardziej popularne, poradniki odnośnie diet, odnośnie różnych treningów, albo poradniki, które mają jedno i drugie już zawarte w sobie i ćwiczenia na płycie. Dlatego ludzie potem robią zdjęcia tego, co jedli. Dlatego ludzie udostępniają w mediach społecznościowych, ile kilometrów przebiegli z daną aplikacją, zaznaczają na mapie, żeby się pochwalić tym. Bo sukces to zgrabna figura. Bo sukces to umiejętnie zrobione zdjęcie. Bo sukces to świetnie dobrany strój. Bo sukces to najnowsze buty, to w końcu wymuskana fryzura, to świetnie zrobiony make-up, to jakiś tatuaż z głębszym przesłaniem. Sukces według świata, patrząc w księgarni, to powodzenie u płci przeciwnej. To udany związek lub związki, to piękna partnerka, to podporządkowanie sobie drugiej osoby, która będzie spełniała nasze zachcianki. I w takim oto poradniku na tylnej obwolucie można przeczytać zachęty autorki. O czym rozmawiać na pierwszym spotkaniu? Jaki jest wpływ stanu twojego obuwia na powodzenie u kobiet? Co zrobić, aby noc z wybranką była wysokim lotem bez upadków? Niełatwy jest świat współczesnego mężczyzny. Jak odnaleźć się w nim? Jak odnieść sukces w tej delikatnej dziedzinie? Jakie są stosunki damsko-męskie? Jak szczęśliwie ułożyć sobie życie? Podpowiada Ulrike Krages w swym nietuzinkowym poradniku. Dobre maniery, styl, takt to sukcesy u kobiet. Jest to praca niewielka, lecz bardzo konkretna. Jej autorka bez owijania w bawełnę przedstawia oczekiwania i pragnienia kobiet. Radzi też, co zrobić, aby zachwycić piękną nieznajomą. Proponuje proste rozwiązania skomplikowanych kwestii. Przez tą książkę niejedna już straciła i z pewnością jeszcze wiele pań straci nie tylko głowę, tylko czy aby na pewno dla ciebie. Absurdalna książka, ale jest dużo takich poradników. I to wyraża to, co wiele osób z naszego otoczenia, z naszych szkół, czy na uczelniach, czy potem w pracy, bo to nie jest tak, że mężczyźni jakoś szybko dojrzewają. Wielu mężczyzn, przede wszystkim mówię teraz o mężczyznach, jako sukces traktuje to, że udało im się kogoś zaciągnąć do łóżka bez zobowiązań, albo że mają świetny związek, mają kolejną partnerkę. Z drugiej strony, sukces to moja niezależność. I w książce Grzeczne dziewczynki nie dostają czego chcą znajdziecie 99 sposobów na szacunek, sukces i wymarzone życie. Tam z kolei autorka reklamuje swoją pozycję w ten sposób. Czym różnią się grzeczni chłopcy od grzecznych dziewczynek? Grzeczni chłopcy dobrze się uczą, uprawiają sporty i są dżentelmenami, natomiast grzeczne dziewczynki siedzą cicho, zajmują się młodszym rodzeństwem i są raczej słodkie niż mądre. I tak jak różne są oczekiwania w stosunku do obu płci, Tak różne są drogi do osiągnięcia spełnienia w dorosłym życiu. Kobiety, by odnieść sukces, muszą nie tylko wspiąć się po szczeblach kariery, muszą także pokonać czyhające tam na nie pułapki, stereotypy, przekonania, wyuczone zachowania. Dlatego pierwszym krokiem, którym powinnaś uczynić, i to już, jest porzucenie raz na zawsze klubu grzecznych dziewczynek, od lat podcinającego ci skrzydła. Do roboty, dziewczyno. Trzaśnij drzwiami do klubu grzecznych dziewczynek. Zaspokajaj swoje potrzeby. Moje. I do tego jak najszybciej. Bo przyglądając się książkom o sukcesie, można wyczytać jeszcze jedną rzecz. Sukces powinien przychodzić łatwo, szybko i przyjemnie. Dlatego szukamy jak najkrótszych dróg, żeby osiągnąć efekt, który chcemy. Tak nas wychowuje to społeczeństwo, nasze otoczenie, tak nas wychowuje niestety dzisiaj internet, że wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Chcemy obejrzeć serial, wyjmujemy telefon, oglądamy serial. Chcemy coś kupić, wyjmujemy telefon, kupujemy to i dostajemy zaraz maila, że kurier już do nas jedzie. Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki i tak samo chcielibyśmy osiągać sukces jak najszybciej. I znalazłem różne książki, na skróty właśnie, gdzie ciekawe zestawienie, hakerzy, wynalazcy i gwiazdy opowiadają, jak sięgają po sukces. 21 godzin do sukcesu, sukces w 10 słowach i mój absolutny faworyt, wersja dla leniuszków, sukces w 30 minut. To mnie zainspirowało, aż sobie przeczytałem, co ja tam znajdę. Sukces, posłuchajcie, powstaje w głowie. Niepowodzenie też. Decydujące znaczenie ma zatem nastawienie na sukces. Czego chcesz naprawdę? Czego się podejmiesz? Wierzysz w siebie i swoje możliwości? Jesteś gotowy, aby poznać zasady sukcesu? Z tej książki dowiesz się, jak wejść na ścieżkę sukcesu, jakie cechy są istotne, jacy wrogowie mogą storpedować sukces i dlaczego zdrowy styl życia, kompetencje społeczne i czynnik przyjemności zwiększą twoje szanse na sukces. Można by dużo o tym mówić, ale mamy już ten obraz, czym jest sukces w dzisiejszym rozumieniu, jak nasze otoczenie pojmuje sukces. To wszystko, te wszystkie punkty można by zawrzeć w jeden. To ja jestem w centrum. Mój sukces to jest to, żeby mnie obserwowano, żeby mnie słuchano, żeby mnie lubiano, żeby moje zdjęcia były lajkowane. Sukces to jest to, że ja posiadam to i tamto, że ludzie podziwiają moje ciało, że gdy napiszę ja coś w internecie, to inni mnie cytują, że gdzieś jak przyjdę, to ludzie chcą ze mną sobie zrobić zdjęcie. To są różne wyznaczniki sukcesu. Jak mówiłem, żyjemy w czasach mody na sukces, który w centrum zainteresowania stawia człowieka. Jego samopoczucie, talenty, rozwój osobisty, dobrą pracę, ciało, portfel, rozrywki, powodzenie w relacjach damsko-męskich, afirmację, jaką otrzymujemy od otoczenia. Jak w tej rzeczywistości odnajduje się Kościół? To, co sprzedaje nam nasze otoczenie za pośrednictwem internetu, telewizji, książek, presji rówieśników, to jest to pozorny sukces. Sprawa wydaje się prosta dla chrześcijan. Powinniśmy wziąć Pismo Święte, przeczytać wersety, które mówią o sukcesie i się do nich stosować i już mamy zdrowy pogląd na sukces. Schody pojawiają się jednak, kiedy okaże się, że nie ma wersetów, które mówią wprost o sukcesie. Możecie się ze mną nie zgodzić, jestem otwarty, żeby o tym rozmawiać. Ja szukałem takich wersetów i w przekładach Pisma Świętego nie pojawia się sukces. Dopiero w nowym przekładzie, przekładzie ewangelicznym, tłumacz zdecydował się jedno hebrajskie słowo w 4 miejscach Starego Testamentu oddać jako sukces. W Nowym Testamencie słowo sukces nie pojawia się ani razu. I mało tego, jako człowiek, który 5 lat studiował teologię, jako syn pastora mam tą radość, przywilej, że mam dość pokaźną biblioteczkę, gdzie jest wiele pozycji, które pomagają studiować Słowo Boże, Ale w żadnym słowniku teologicznym, w żadnej konkordancji, w żadnym słowniku czytelnika Biblii, praktycznym słowniku biblijnym, w encyklopedii biblijnej, w słowniku teologii Pawła, nigdzie nie znalazłem hasła sukces. Mamy zatem z jednej strony społeczeństwo stawiające w centrum człowieka z jego wszelkimi potrzebami czy też zachciankami, a z drugiej strony mamy Kościół, który ma do tego społeczeństwa wyjść i ma im głosić Jezusa Chrystusa, ma im głosić dobrą nowinę, ma ścierać się z poglądami świata, ma tworzyć biblijne poglądy na różne kwestie, w tym również na sukces. Jednak zauważam, że coraz częściej można obserwować, jak to społeczeństwo wpływa na poglądy Kościoła, a nie odwrotnie. W Stanach Zjednoczonych dość popularne są przy drogach tablice świetlne. Kiedy podróżowałem troszkę po Stanach, za nią w różnych miejscach widzieliśmy, przed motelami, przed restauracjami, przed kościołami właśnie, wystawione tablice przed jakimiś kinami, gdzie pewnie na filmach też widzieliście, gdzie wkłada się litery. Można tam kilka linijek tekstu ułożyć i to ma zachęcić ludzi, przekazać podstawowe informacje, jakie są godziny otwarcia i w jakiś zabawny sposób starają się zachęcić ludzi, żeby właśnie z drogi zjechali do tej restauracji albo zatrzymali się w tym motelu. Parę dni temu w moje ręce trafiła książka, przewodnik po Stanach Zjednoczonych, gdzie autor, podróżnik przedstawia specyfikę Stanów odbiorcom z nadwisły, tłumacząc, jak pewne kwestie różne są w Stanach, różne są w Polsce. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o religijność w Stanach, ona mocno się różni od tej dominującej w naszym kraju. No i właśnie autor tej książki odniósł się do tych tablic i napisał tam, że właśnie rozbawiło go, jak w różny sposób starają się kościoły ściągnąć ludzi na nabożeństwo, właśnie umieszczając takie zabawne napisy przed kościołami. To jest napis właśnie, żebyś zatrąbił, jeżeli kochasz Jezusa, albo napisał SMS-a w trakcie drogi, jeżeli chcesz spotkać Jezusa. Pytanie, czy już sprawiłeś, że Bóg się dzisiaj uśmiechnął? Ostrzeżenie, żebyś nie zmuszał Boga, żeby zszedł tutaj na ziemię już. Zachęta, żeby wierzyć w Boga, ufać Bogu, ale jednak zamknąć samochód na parkingu. Tu jest takie hasło, nienawidzę tego kościoła, podpisał szatan. I wymieniając te różne śmieszne hasła, z którymi się spotkał, wymienił hasło Bóg wierzy w ciebie. Że umieszcza się przed kościołami napis Bóg wierzy w ciebie. I niewierzący podróżnik widział absurd tego stwierdzenia. Absurd stwierdzenia, który ja, wychowany w ewangelikalnych kościołach, nieraz słyszałem. Bóg wierzy w ciebie. Zapaliła mi się lampka alarmowa. Przypomniałem sobie, że nawet niedawno na profilu społecznościowym jednego z nowych kościołów widziałem właśnie takie hasło. Bóg daje nam marzenia i wierzy w nas. Czy Bóg wierzy w nas? Proszę, pokażcie mi to w Biblii, bo ja czytam Biblię od 20 lat i nie spotkałem się z tym wyrażeniem. Nawet w apokryfach. Nigdzie się nie spotkałem z tym, że Bóg wierzy w nas. Chyba, że w księdze Herezjasza ewentualnie gdzieś może być takie hasło. Natomiast to hasło jest sprzeczne z tym, czego uczy nas Biblia. Ono stawia w centrum człowieka. Jeżeli człowiek jest w centrum, to wtedy zrodzi się hasło, które będzie mówiło, że Bóg wierzy w nas i to będzie zachęta, żeby przyjść do kościoła. Ale ja w Słowie Bożym czytam inaczej. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. My mamy wierzyć w Boga. To nie jest tak, że Bóg w nas wierzy i że Bóg nas potrzebuje. To my potrzebujemy Boga i to jest ta subtelna różnica. Ale jeżeli nie zmienimy naszego myślenia, jeżeli my jesteśmy w centrum, jeżeli jesteśmy w centrum naszego zainteresowania, to będziemy wykrzywiać Ewangelię. I będziemy wtedy w różne piękne biblijne prawdy wtłaczać niebiblijne ludzkie interpretacje. I tak niestety dzieje się w przypadku rozumienia sukcesu w Kościele. Ja jestem przekonany, że wierzący ludzie są powołani do tego, żeby mieć sukces w życiu. Jestem naprawdę przekonany, że sukces jest dla nas. Że my powinniśmy trwać w zwycięstwie. Jeżeli nie podzielacie mojego zdania, to w najbliższych dniach myślę, że Słowo Boże nas do tego przekona, że chrześcijanin może żyć życiem pełnym sukcesu. Natomiast jest bardzo źle, gdy uważamy, że jesteśmy powołani do sukcesu, ale nie zadamy sobie trudu, by w pokorze z modlitwą znaleźć odpowiedź, czym jest prawdziwy sukces. Jeśli to my znajdujemy się w centrum naszego zainteresowania, nasze dobre samopoczucie, nasz wygląd, nasze relacje i tak dalej, wtedy bardzo chętnie będziemy przyjmować hasła Bóg wierzy w Ciebie, wtedy bardzo chętnie będziemy jeździć na konferencję o sukcesie, wtedy będziemy szukać takiego nauczania, które troszkę nas podładuje. I to dlatego właśnie wielką popularnością od lat cieszy się tak zwana Ewangelia sukcesu. Chociaż jak mówiłem, słowo sukces w Nowym Testamencie się nie pojawia, to Ewangelia sukcesu ma się dobrze. Ulubionym pojęciem ruchu wiary, który propaguje właśnie Ewangelię sukcesu, tak zwaną Ewangelię sukcesu, jest pozytywne wyznawanie. To oznacza to nauczanie, że same słowa mają twórczą moc. To, co mówimy według twierdzeń tych ludzi, determinuje wszystko to, co się wydarzy. Twoje wyznawanie, mówienie tego, czego oczekujesz od Boga, musi być nacechowane pozytywnym myśleniem, a wówczas Bóg jest zobligowany do posłuszeństwa wobec przepojonych wiarą nakazów i pragnień chrześcijan. Ostre zwiedzenie, jakby człowiek mógł cokolwiek nakazać Bogu. I chociażby list Jakuba otwarcie pokazuje, że ktoś, kto czyta Słowo Boże, nie może wyznawać takich prawd, że my możemy coś na Bogu wymusić. W liście Jakuba czytamy, a teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro, pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Taką postawą powinniśmy być nacechowani. Nie powinniśmy nawet za bardzo wypowiadać się w kwestii przyszłych wydarzeń, bo nie wiemy, co przyniesie jutrzejszy dzień, a co dopiero mówić, że na pewno coś otrzymamy. I też nie zrozumcie mnie źle, bo pewne wersety, które są używane przez tak zwanych wyznawców Ewangelii sukcesu, to są wersety ze Słowa Bożego. One są prawdziwe. Pewne twierdzenia Ewangelii sukcesu, one są prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że wtłaczamy w nie nieprawdziwą definicję, że sukces, o którym mówi ta Ewangelia sukcesu, to nie jest ten sukces, o którym mówi nam Pismo Święte. Oczywiście, że sam Jezus powiedział, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Prawda? Prawda. Słowo Boże tak mówi? Tak, Jezus tak powiedział. O cokolwiek byście prosili, otrzymacie. Ale to samo Słowo Boże w innym miejscu, w liście Jakuba, naucza nas. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Jeżeli prosimy zgodnie z wolą Bożą, to otrzymamy. Ten werset poprzedni jest prawdziwy. Problemem jest to, że my, jeżeli jesteśmy w centrum naszego zainteresowania, jeżeli wszystko skupia się wokół nas, to słowo nie będzie działało. Musimy to zrozumieć, musimy to dzisiaj przyjąć na wstępie kolejnych wykładów, tą jedną prawdę. I nie będzie łatwo ją nam przyjąć, że wcale w życiu nie chodzi o nas. W tym społeczeństwie, które stawia człowieka stale w centrum zainteresowania, musimy przyjąć, że wcale nie chodzi o nas, że nie my jesteśmy najważniejsi, że stając się chrześcijanami, mamy oddać nasze życie Jemu, że to On, Bóg, ma być na tronie naszego życia, że to Jego woli ma być wszystko podporządkowane. Czym jest pycha, jeżeli nie koncentrowaniem się na sobie samym? A w wspominanym liście Jakuba w kolejnym wersecie czytamy: owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz na chwilę na Jana Chrzciciela. Znamy postać. Bardzo dziwny człowiek, którego zdecydowanie obserwowały tłumy. Miał wielu followersów tak zwanych. W dzisiejszych czasach każdy by chciał pewnie zrobić sobie z nim selfie. Był trendsetterem, jeżeli chodzi o zdrową żywność, szarańcza i miód. Wprowadzał nowe mody, odzienie ze skóry wielbłądziej. Był jednym z pierwszych friganinów, mieszkał poza miastem, nie zarabiał, a żył. I w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza możemy sobie przeczytać o jego działalności. Jak tłumy stale do niego przychodziły i w jaki sposób on do nich przemawiał. Miał cięty język, trzeba przyznać, jak pewnie nie jeden celebryta. Wy pomioty żmij. Czy ktoś wam doradził, by uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydawajcie owoce godne upamiętania. W wersecie 10 trzeciego rozdziału czytamy o tym, że tłumy dopytywały się go, co mają czynić. A w wersecie 15 czytamy, że gdy tłumy śledziły rozwój wypadków, zaczęto nawet zastanawiać się, czy Jan Chrzciciel nie jest z dawien wyczekiwanym Mesjaszem. Sam zresztą Mesjasz, później Jezus Chrystus, wydał o Janie takie świadectwo. W Łukasza w 7 rozdziale, 28 wersecie czytamy słowa Jezusa: powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. To był człowiek sukcesu, można powiedzieć. Ale przyglądając się postawie tego człowieka sukcesu, jakim był Jan Chrzciciel, otrzymamy bardzo istotną dla nas lekcję. Wokół Jana gromadziły się tłumy. Uznawano go za mistrza. Wokół niego pojawiła się grupa uczniów, którzy z uwagą czerpali każde jego słowo. I czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, że doszło do takiej sytuacji, że uczniowie Jana mieli spór z pewnym Żydem dotyczącym oczyszczenia i w związku z tym przyszli do swojego nauczyciela. W 3 rozdziale od 26 wersetu czytamy takie słowa. Przyszli więc do Jana i rzekli mu: mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Oto mamy sytuację, kiedy Jan traci obserwatorów, oni zaczynają ciągnąć do Jezusa teraz. Traci swój sukces. Ale on doznaje właśnie w tym radości, że on traci na rzecz Jezusa. I to są piękne słowa i chciałbym, żebyśmy wryli je sobie w pamięć albo w notatniki chociaż. W przekładzie ewangelicznym brzmi to: Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Czego Biblia uczy nas na temat prawdziwego sukcesu? Bo chociaż nie pojawia się w niej słowo sukces, to nie jest tak, że nie daje nam odpowiedzi, czym sukces jest. Sukces, do którego chce społeczeństwo chce, żebyśmy dążyli, skupia się wokół człowieka. To sobie powiedzieliśmy już wielokrotnie. Zasadniczo chodzi o szczęście człowieka, o jego powodzenie materialne w relacjach. Chodzi o to, żeby człowiek był szczęśliwy i żeby miał powodzenie. Jeżeli przyjmiemy taką definicję, to Biblia jak najbardziej naucza nas o szczęściu, tylko oferuje coś zupełnie innego niż ten świat. To nie człowiek jest w centrum, ale Bóg jest w centrum i Jego Słowo jest w centrum. I tak czytamy w Psalmie 73, w 28 wersecie: Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Jeżeli sukces to szczęście, a moim szczęściem jest być blisko Boga, prosto sobie wyciągnąć wniosek, że prawdziwym sukcesem jest bycie blisko Boga. Psalm pierwszy. Pierwsze trzy wersety. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie chodzi tutaj o to, czego uczy Ewangelia sukcesu. Nie chodzi o to, że każdy konkurs, w którym weźmiemy udział, wygramy, bo powiedzie się nam. Nie chodzi o to, że jak pojedziemy na Mistrzostwa Świata, to dojdziemy i wygramy finał. Nie jest tutaj mowa o tutaj jest mowa o czymś zupełnie innym. Ten, który oddziela się od świata, ten, który nie zasiada w gronie szyderców, ten, który nie idzie za radą bezbożnych, ten, który rozważa Słowo Boże dniem i nocą, jemu się powiedzie. Tylko, że taka osoba będzie miała zupełnie inne motywacje niż piękne ciało na lato, niż najmodniejsze ubrania, niż 100 tysięcy obserwujących na Instagramie, czy posiadanie bardzo poczytnego bloga lifestyle'owego. Osoba, która jest w woli Bożej, która Boga stawia w centrum swojego życia, będzie szczęśliwa i wszystko jej się powiedzie. Nawet jeśli paradoksalnie w oczach świata będzie wyglądała jako ta, która ponosi porażkę za porażką. Spójrzmy na Jezusa. Tu też mamy do czynienia z paradoksami. Kiedy Jezus osiągnął największy sukces? Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, witany przez tłumy, okrzyknięty Mesjaszem? Czy, tak jak czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 14 wersecie, ludzie ujrzeli cud, jaki uczynił i rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Ale Jezus, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden, aby się modlić. Jezus nie chciał takiego sukcesu, tego ludzkiego sukcesu. On nie świętował sukcesu, kiedy okrzykiwano go wybawicielem Izraela, kiedy oczekiwano, że przegoni Rzymian i że będzie jako król rządził mocną ręką. Prawdziwy sukces przyszedł wtedy, gdy wypełnił wolę Boga, gdy umierał osamotniony na krzyżu, kiedy był porzucony przez innych, kiedy był oczerniony, kiedy był wyśmiany. Wtedy osiągnął prawdziwy sukces. Wtedy Jezus złamał moc grzechu. Wtedy pokonał śmierć i to jest naprawdę niezwykłe. Jezus miał wiele lekcji dla nas. Skoro w sukcesie miałoby chodzić przede wszystkim o nasze szczęście, to kogo Jezus nazywał szczęśliwymi? W kazaniu na górze, kiedy czytamy początek kazania na górze, w starym przekładzie było błogosławieni, ale to samo słowo można oddać jako szczęśliwi ci. Szczęśliwi ci, którzy są świadomi swojej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Ciężko pogodzić to nauczanie Jezusa z obrazem człowieka sukcesu, który prezentuje społeczeństwo, czy prezentuje Ewangelię sukcesu. Szczęśliwi, bogaci, młodzi, uśmiechnięci, dobrze ubrani, mający dobre zdanie na swój temat, świadomi swoich talentów i mocnych stron, powszechnie znani i lubiani. Ciężko przyjąć to, co Jezus nazywa prawdziwym szczęściem. Jezus mówi, że szczęśliwi są świadomi swojej nędzy duchowej, zasmuceni, pokorni, ci, o których się źle mówi i kłamliwie się mówi ze względu na Niego. Dobra nowina na dzisiaj jest taka, że prawdziwy sukces jest dostępny dla każdego z nas na tym miejscu. Niezależnie, zupełnie niezależnie od tego, czy jesteś dobry w sporcie, czy nie umiesz w ogóle złapać piłki, czy masz poczucie rytmu, czy nigdy nie tańczyłeś, czy znasz język angielski perfecto i inne języki, czy zupełnie są ci obce, czy lubisz czytać, czy Janko muzykant to dla ciebie jest coś nie do przebrnięcia, czy jesteś kochany przez aparat, czy raczej unikasz obiektywu, czy należysz do tych, których obserwują tysiące na Instagramie, czy pierwszy raz dzisiaj usłyszałeś o tej aplikacji, czy znasz kogoś sławnego, czy sam jesteś sławny, czy może mieszkasz na wsi i nie wiesz, kto jest sławny w tym kraju. Prawdziwy sukces jest dostępny dla każdego z nas na tym miejscu, jak jesteśmy. Wszyscy możemy być szczęśliwi, posiadając prawdziwy sukces. Nie dlatego on jest dostępny dla każdego, że sukces jest za darmo. Ten sukces nie jest za darmo. Ten sukces został kupiony dla nas drogocenną krwią Chrystusa. Jezus zapłacił największą cenę na krzyżu i nikogo z nas nie byłoby stać na ten sukces. Ale przez Jego ofiarę możemy osiągnąć pojednanie z Bogiem, możemy mieć z Nim społeczność, możemy otrzymać Ducha Świętego i życie wieczne, możemy mieć wewnętrzny pokój i bezpieczeństwo dla naszej duszy. To jest prawdziwy sukces. Paradoksalnie ten sukces będzie jednak wyglądał nieraz w oczach tego świata na porażkę. I dlatego właśnie, paradoksalnie, chociaż prawdziwy sukces dostępny jest dla każdego z nas i cena została zapłacona za każdego z nas, to nie każdego z nas niestety na tym miejscu będzie stać na ten sukces. Jeśli nie otrzeźwiejemy i nie ustąpimy miejsca w centrum dla Jezusa, to nie będzie nas stać na ten sukces. Jeśli nie zrozumiemy, że to, co sprzedaje nam świat, pięknie opakowane jako sukces, nie jest prawdziwe, to nie będzie nas stać, by rezygnować z siebie, swojego hobby, z przyjemności, jakie są nam dostarczane, z nałogów, z łatwej kasy, z afirmacji innych, z niezobowiązujących znajomości i tak dalej. Zadowolimy się wtedy pozornym sukcesem. Bo to nie jest tak, że to, co sprzedaje nam ten świat, nie działa. To działa. Ten pozorny sukces jest w naszym zasięgu. Jeżeli zechcemy, jeżeli uwierzymy w siebie, jak to uczą nas różni coachowie w podręcznikach, poradnikach, jeżeli zaczniemy się do tego stosować, to działa. Wiara w siebie, że wszystko siedzi w głowie, to działa. Ja mogę złożyć takie świadectwo. Jakiś czas temu, jak rozwijałem się zawodowo, ktoś mi szepnął, żebym tak lepiej o sobie zaczął mówić, żebym się sprzedał dobrze. Zaaplikowałem do jednego programu rozwojowego, pracowałem w dużej korporacji, IKEA, niektórzy może znają. I zostałem wybrany jako jedna z 10 osób w kraju. Tak elitarnie nas potem wyłączyli, wysyłali ze szkolenia na szkolenie w różnych dworkach, pałacykach po całym kraju i pakowali nam w głowy to, że sukces siedzi w naszej głowie, że musimy się przełamać, że możemy kreować rzeczywistość, że mamy wpływ na to. To działa. To naprawdę działa. Pojechałem tam z otwartą głową, stwierdziłem, że posłucham, że się do tego zastosuję. Jedno takie szkolenie kończyło się właśnie, które mówiło o tym, że ograniczenia są w naszej głowie. Kończyło się tym, że coach powiedział na koniec: a kto z was wierzy, kto wie, że może ręką teraz przebić deskę, że ograniczenia są w naszej głowie? Ja się pierwszy zgłosiłem, stwierdziłem, że pewnie, że to działa. Mam tą deskę u siebie w domu, żeby to pamiętać. To działa. Oczyściłem swoją głowę. Stwierdziłem, że zwizualizowałem sobie jakąś przeszkodę, tak jak mnie nauczono. Uderzyłem i ręką rozbiłem deskę. Gołą ręką rozbiłem tą deskę. I wiem, że to nie była nadpiłowana deska, bo przez następne 3 dni bardzo cierpiałem potem, bo ręka mnie faktycznie bolała. Ale to mi pokazało, że to nie jest tak, że to nie działa. Że te wszystkie poradniki to jest psu na budę, że ludzie tylko wydają pieniądze i nic nie osiągają. To niestety jest alternatywa, która może działać w waszym życiu. Jak tak patrzę po waszych twarzach, niektórzy mają aspiracje, żeby osiągnąć sukces w tym świecie. Naprawdę. Zagraniczne wakacje, drinki z palemką, Mustang w garażu. To jest w waszym zasięgu. Jeżeli uwierzycie w siebie. Tylko, że to jest krótkowzroczne, to jest pozorny sukces. To jest patrzenie nie dużo dalej, niż sięga nasz nos. I nic to tam nie da w dalszym rozrachunku. Jezus powiedział: bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił. Jak się pewnie domyślacie, już jako inteligentne osoby konferencja nie będzie mówiła o takim sukcesie, jak zdobyć dobrą pracę, jak być w świetnym związku. Jeżeli tego oczekiwaliście, możecie już być oficjalnie rozczarowani. Gdzieś w prywatnych rozmowach możemy sobie różne rady sprzedać. Natomiast na tym miejscu stawiamy Słowo Boże w centrum. I to w Nim szukamy Bożej woli. To w Nim szukamy prawdziwego sukcesu. To Słowo Boże musi być w centrum. Chcemy tego. I wtedy mamy dostęp do prawdziwego sukcesu. Zaznaczę to wizualnie teraz. Trzeba zgasić reflektor nad kaplicą. Słowo Boże. Słowo Boże musi znaleźć się w centrum. Jeszcze jedna, już kończymy powoli, jeszcze jedna, wydawałoby się łatwa prawda, ale wcale nie taka łatwa prawda w naszych czasach. Chciałem wam powiedzieć, że prawdziwe jest lepsze niż pozorne. Wydaje się takie oczywiste, ale żyjemy w czasach, gdzie ludzie przedkładają na przykład relacje pozorne, internetowe, nad kontakt twarzą w twarz z ludźmi. To się przejawia chociażby w tym, że nie wiem, czy będziemy to też obserwować tutaj na naszej konferencji, ale często tak jest, ja to zauważam, ja sam biję się w pierś, że nieraz tak robię, że jestem w gronie z innych osób i trzymam w ręku telefon i coś tam sprawdzam na spotkaniach, jestem ciągle online. To pokazuje, że czasem myślimy, że pozorne jest lepsze niż prawdziwe. Dlatego mam taką proste zadanie. Proszę, odpowiadajcie szybko. Czy wolicie prawdziwe czy pozorne kieszonkowe? Prawdziwe, dobra. Prawdziwe czy pozorną wypłatę? Kto ma wypłatę? Prawdziwą. Prawdziwy czy pozorny szacunek? Prawdziwy czy pozorny związek? Prawdziwy czy pozorny obiad? Okej. Prawdziwy czy pozorny sukces? Dobrze, skoro wolimy prawdziwy sukces, to spojrzymy szybko, co to jest prawdziwy sukces. Prawdziwy sukces to przede wszystkim wolność. To wolność od skupienia się na sobie. Kiedy świat stawia człowieka stale w centrum, to prawdziwy sukces, o którym mówi Słowo Boże, co będziemy widzieć w następnych dniach, to jest wolność od skupienia się na sobie. To jest wolność od myślenia ciągle o sobie. To jest wolność od szukania własnej wartości w lajkach i komentarzach w mediach społecznościowych. To jest wolność od wszelkich nałogów. Wszelkich nałogów. W Biblii czytamy, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczemu zniewolić. To jest wolność od troski o kasę, wolność od potrzeby bycia wyjątkowym, wolność od potrzeby, żeby zaistnieć, wolność od potrzeby dbania o swój wygląd. I nie chodzi o to, że chrześcijanin, który osiągnął prawdziwy sukces, to nie dba o siebie, że wtedy będziemy patrzeć, kto ma większy brzuch wyhodowany, to jest bardziej człowiek prawdziwego sukcesu, albo że jeżeli ktoś osiągnął prawdziwy sukces, to musi mu śmierdzić zębów. Wiemy, że nie o to chodzi. Ale wiemy też o to, że ten, kto osiąga prawdziwy sukces, będzie wolny od obsesji, czy wykonać sobie geometryczny tatuaż na prawym przedramieniu, czy lewym udzie. Po drugie, prawdziwy sukces to szczęście, gdy tracimy na rzecz Jezusa. Tak jak czytaliśmy w Ewangelii Jana 3:30, Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Taką postawę powinniśmy mieć jak Jan Chrzciciel. W Hebrajczyków czytamy, cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Materialna grabież mienia przyjęta jako radość, z radością, ze szczęściem, ponieważ ci wierzący mieli świadomość, że posiadają coś lepszego i bardziej trwałego w wieczności. I prawdziwy sukces, to co już powiedzieliśmy, to relacja z żywym Bogiem. To prawdziwa relacja z Bogiem. W następnych dniach podczas wykładów poznamy przykłady ludzi sukcesu w Piśmie Świętym, którzy właśnie mieli relację z Bogiem. Będziemy się o tym uczyć. Sam siebie niestety nie mogę postawić jako wzór człowieka sukcesu. A może i dobrze, że nie mogę, bo tym bardziej mogę kierować naszą uwagę na Pismo Święte, żeby tam szukać, czym jest prawdziwy sukces. Mogę jednak zaświadczyć za Janem, że Jezusa musi być więcej, a mnie coraz mniej. Przez to, że wiele razy siebie stawiałem w centrum. Wiem, biję się w pierś, że zmarnowałem wiele czasu. Zmarnowałem wiele pieniędzy. Przede wszystkim zmarnowałem wiele okazji, żeby otwarcie zaświadczyć o naszym Mistrzu, żeby zrobić coś dobrego na rzecz Królestwa Bożego. Wielokrotnie zamknąłem sobie usta dla głoszenia dobrej nowiny o Jezusie. I wiecie, ja nie chcę powielać tych błędów i bardzo bym nie chciał, żeby ktokolwiek z nas, jak tutaj jesteśmy na sali, żebyśmy takie błędy musieli popełniać. Nie chcę, byśmy dali się podejść tej wizji sukcesu, który jest tylko pozorny. Dziwię się, naprawdę się dziwię, tak jak Paweł się dziwił, że Galacjanie dali się zwieść do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Ja się dziwię, że chrześcijanie dzisiaj z takim dostępem do Pisma Świętego tak łatwo dają się zwieść temu, co świat nazywa sukcesem, ładnie opakowanego, co nie jest sukcesem. Że dziwię się, że młodzi wierzący ludzie, ludzie będący wychowywani w kościołach, ganiają za pięknie opakowanym przez świat sukcesem, który paradoksalnie jest zniewoleniem. Prawdziwy sukces to w czasach, gdy ludzie są tak bardzo skupieni na sobie, zrezygnować z siebie i żyć dla Jezusa życiem pięknym. Życie prawdziwie szczęśliwym, życiem wypełnionym pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Bo chociaż oznacza to wiele wyrzeczeń, to wiemy, że Jezus powiedział, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci i sióstr i matek i dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 29 i 30 werset. Nie doświadczy tego ten, kto chce przeżyć życie dla siebie. Ale ten, kto podjął decyzję, żeby usunąć się w cień, żeby w centrum postawić Boga i Słowo Boże, posłuszeństwo, ten będzie żył życiem pełnym sukcesu, prawdziwego sukcesu. Sukcesu, który nie jest dostępny dla ludzi w tym świecie. Sukcesu, który jest za darmo, ale nie każdego na niego stać. Sukcesu, który wybiega daleko do przodu. Sukcesu, którego nikt nam nie odbierze. Sukcesu, który nawet jeżeli paradoksalnie będziemy po ludzku doświadczać porażki za porażką, sukcesu, który oznacza żywot wieczny. Przed nami, jeżeli Pan Bóg nie powróci tej nocy, jeszcze 7 wykładów i będziemy podczas nich uczyć się więcej o sukcesie, na konkretnych przykładach, na przykładach osób, które żyły w sukcesie z historii, z Pisma Świętego. Będziemy wgryzać się w Słowo Boże. Natomiast ja chciałbym was zachęcić, żeby ten wieczór już, żeby to tak nie konferencja się rozkręca i dopiero około soboty, jak przyjedzie Soku tutaj, to wtedy się tak dopiero zacznie. Pan Bóg poprzez Słowo Boże dzisiaj już może coś zmienić w naszym życiu. Ja wierzę, że to Słowo nie jest łatwe do przyjęcia, jest konfrontujące, ale jest potrzebne. Musimy uchwycić, bo nie pójdziemy w ogóle dalej, jeżeli nie przyjmiemy dobrego poglądu na to, czym jest sukces. Jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli w sercu się nie złamiemy naszej natury i nie zgodzimy się przyjmować jako sukcesu właśnie wolności od skupiania się na sobie, szczęścia, gdy tracimy na rzecz Jezusa, jeżeli nie uznamy prawdziwej relacji z Jezusem jako prawdziwy sukces, to wtedy będzie ciężko nam zrobić kolejny krok. I chciałbym, żebyśmy na koniec powstali i pomodlili się. Miejmy chwilę czasu na modlitwę, jakby ktoś indywidualnie chciał odpowiedzieć Panu na to, co usłyszał, to, co On dzisiaj wierzy, że do nas kierował na ten wieczór, to mamy teraz ten czas.